Od poniedziałku do piątku poranna rozmowa dnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. Codziennie kwadrans po dziewiątej na 95,6 FM.
Bogdan Sadowski, dzień dobry. Witam także naszego gościa Elżbieta Płonka, radna Prawa i Sprawiedliwości w Sejmiku Województwa Lubuskiego oraz doradca wojewody do spraw ochrony zdrowia.
Dzień dobry, witam serdecznie.
No to zaczniemy, proponuję, od budżetu województwa, bo jakiś czas temu został już przyjęty. Rozumiem, że patrząc, no tak jak pani klub głosował, to ten budżet wam radnym się nie podoba.
No tak, oczywiście wynikało to z tego, że budżet ten był dosyć dziwnie uchwalony w komisjach, dlatego że nie mieliśmy czasu na poznanie założeń do budżetu, wchodząc jakby w nowej jakości nowi radni, a poza tym brakowało nam obecności zarządu województwa, żeby wyjaśnić wiele kwestii związanych z budżetem. To chyba była taka taktyka ze strony zarządu, że się nie pojawiał na komisjach.
No dobrze, ale w którym elemencie sam budżet i jego konstrukcja jest niewłaściwa?
Przede wszystkim w wydatkach i w deficycie budżetowym, który jest na poziomie prawie 6 milionów. Niewykorzystaniu wszystkich środków na inwestycje. Oczywiście mamy 21 milionów wolnych środków na ten rok przechodzących z roku na rok. Ale to wszystko to są nieduże pieniądze w porównaniu na przykład z promocją województwa, która jest 17 milionów nadal. Uważamy jako klub, że takie wydatki na promocję województwa w tym roku nie są potrzebne i należałoby je zmniejszyć. Zresztą ta promocja województwa wyglądała tak, jak wyglądała. Była to przede wszystkim promocja pani marszałek w roku 2018. Przedwyborcza taka, bardzo, bardzo intensywna. Natomiast deficyt 66 milionów prawie jest to poważne obciążenie dla budżetu województwa i kredyt, który musi wziąć województwo, to jest 43 miliony. To jest duży kredyt w porównaniu z latami poprzednimi i martwimy się, jak będzie wyglądało spłacanie tego kredytu. Czy sobie województwo poradzi, bo środki unijne również są bardzo skąpe w bieżącym roku. Już zeszliśmy z tych dużych środków unijnych, które zasilały budżet województwa. W tej chwili już one są znacznie mniejsze i musimy sobie radzić przy pomocy własnych możliwości.
W przyszłym roku zadłużenie województwa ma wynieść ponad 213 milionów złotych, a jego obsługa kosztować będzie prawie 7 milionów. Władze regionu planują też zaciągnięcie kolejnego kredytu w wysokości 56 milionów złotych. Czytam dalej w budżecie.
No właśnie, to wszystko nam się nie podoba. Także uważamy, że te środki takie wydawane, miękkie tak zwane, choćby na tą promocję czy w innym dziale, a przecież 90 milionów to będzie obsługa urzędu, więc to są duże środki wydawane. No wiadomo, że mamy bardzo dużo pracowników. Będziemy musieli się zastanawiać nad proporcjami zatrudnienia pewnie, a możliwościami samorządu. To wszystko wyartykułowaliśmy jako rzeczy dla nas nie do przyjęcia. Budżet będziemy obserwować w ciągu roku i zastanawiać się nad nową jakością budżetu na następny rok. Dlatego głosowaliśmy nie tylko my przeciw, ale również radni
bezpartyjni samorządowcy. Razem było 12 radnych było przeciw, 18 było za.
Dokładnie tak jak przy powołaniu zarządu.
No to teraz zderzmy to z budżetem, wczoraj zresztą przyjętym budżetem miasta. Tutaj radni jednogłośnie uchwalili budżet. Dokument zakłada inwestycje na poziomie ponad 343 milionów złotych. Dochody miasta określono na ponad 823 miliony, wydatki na 956 milionów. Tutaj magistrat zakłada, że na koniec przyszłego roku dług miasta wyniesie 238 milionów, co będzie stanowić prawie 29% dochodów ogółem. No i deficyt na poziomie 132 milionów złotych ma częściowo też zostać pokryty
kredytem.
Z kredytu. Tak jest. Jak pani postrzega z kolei ten miejski budżet?
No, porównuje do samorządu województwa, to jest dwukrotnie większy. Dwa razy większy budżet, dwa razy większe możliwości, a być może nawet większe. Z tym, że martwi trochę ten duży kredyt, bo to też bardzo obciąży zadłużenie miasta i myślę, że radni tutaj też nie do końca porównali tą całą sytuację wieloletniego obciążenia miasta i możliwości spłaty długu. Bo hura optymizm inwestycyjny, oczywiście ciekawe rzeczy są do zaplanowane, torowisko, centrum edukacji, chyba retencyjny.
Największa przyszłoroczna inwestycja, modernizacja wylotówki na Gdańsk, przebudowa dalsza ulicy Kostrzyńskiej, centrum edukacji właśnie zawodowej. To są te największe w budżecie chyba pozycje.
Rzeczy naprawdę potrzebne Gorzowowi zdecydowanie, ale na pewno nie kończące się tylko na roku 2019. Natomiast te inwestycje na pewno są jakoś ustawione też pod optymizm. My to uważaliśmy też w samorządzie wojewódzkim, optymizm opozycji naszej do wyborów w roku 2019. No. Że to są takie środki, prężą muskuły, politycznie też samorządy, jakie są sprawne i zwłaszcza te samorządy, w których zarządza też i opozycja.
A propos tych największych inwestycji planowanych na przyszły rok, widnieje Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu. To są te budynki poszpitalne przy Warszawskiej. I ja ostatnio słyszałem takie określenie, że to, co się z nimi dzieje, z tymi budynkami, a w zasadzie się nie dzieje, to jest rozczarowanie kolejnego, minionającego już roku.
Myślę, że tak. Należałoby zobaczyć, co jest w środku. Czy tam przypadkiem nie zapada się ten budynek, dlatego że on już kolejny rok, to już jest kilka dobrych lat, zbliżamy się prawie do 10 chyba, kiedy został oddany w ręce samorządu miasta.
Pamiętam, tam był nawet termin 5-letni momentu oddania, żeby rozpocząć inwestycję.
Tak, i teraz mógłby samorząd odebrać, gdyby ta inwestycja nie ruszyła. No, to jest taki ostatni sygnał, ale miałby z tym problem.
Co z tymi budynkami zrobić.
Szkoda tych budynków, bo to są piękne budynki, tylko że nie potrafiliśmy jako miasto zagospodarować ich w tych latach, które były poprzednie, a teraz może być duży problem. Miejmy nadzieję, że miasto sobie z tym poradzi.
Taki list prezydent miasta wystosował do premiera. Pozwoli pani, że fragmentarycznie zacytuję. Zwracam się do pana z apelem o zajęcie jednoznacznego stanowiska w kwestii podwyżek cen energii bądź ich braku dla samorządu terytorialnego. W ostatnich dniach pojawiły się informacje, czytamy dalej, które wywołują nie tylko niepokój, ale są również przyczyną niepewności, co jest szczególnie dotkliwe, zwłaszcza dla samorządów. Mowa właśnie o cenach energii. Tutaj pan prezydent zwraca się o wyjaśnienie, jak odczytywać komunikaty wysyłane przez ministrów o tym, że zarówno dla odbiorców indywidualnych, jak i samorządów ceny nie ulegną zmianie. I teraz tak, w pewnym sensie jest to taki precedens, że samorządowiec pisze do premiera, ale ma tak do tego prawo, ma prawo pytać, tylko czy pan prezydent Wójcicki zrobił to zasadnie, pani zdaniem?
Z tego, co mi wiadomo z mediów, pan prezydent jest po przetargu na energię i pytanie, czy teraz ten przetarg nie jest dla niego problemem, który się ukończył, taką cenę uzyskał, rzekomo były oszczędności z poprzedniego roku, a teraz będą koszty rosły. Myślę, że to jest problem no niestety prezydenta i samorządu w tym momencie, dlatego że rząd zapowiedział, że mieszkańcy nie będą mieć podwyżek cen energii, indywidualni odbiorcy, ale problem będzie właśnie po tej stronie przedsiębiorczości. Jeżeli tak, to też rząd szuka w tej chwili rozwiązań, żeby ulżyć w tym trudnym dylemacie, skąd się biorą te ceny energii. No, leżą one poza instrumentami rządowymi zdecydowanie, bo to już jest globalna gospodarka energetyczna. I myślę, że samorząd troszeczkę wyszedł przed szereg w momencie, kiedy sobie sam zrobił problem po przetargu.
A co ze zdrowiem Lubuszan? Zapytam prawie na koniec. Statystyki dalej pokazują bardzo częstą, bardzo wysoką zachorowalność na choroby nowotworowe.
Trudno nam się zmierzyć w województwie z tym problemem, ale też cała Polska ma problem z chorobami nowotworowymi. Wzrost jest generalny, pewnie niektóre tereny bardziej i nasz teren ciągle analizujemy sytuację. Dlaczego skażenie środowiska też mimo wszystko w Lubuskim jest duże i nie tylko w Lubuskim, bo to dotyczy również zachodnich terenów Polski. Dlatego też w onkologicznym leczeniu onkologicznym rząd idzie idzie tu w kierunku zmian, ujednolicenia procedur, przyspieszenia procedur, ale generalnie chyba jest problem z profilaktyką. Z taką profilaktyką bezpośrednio od samych obywateli, od ludzi, że nie myślą o tym, o zjawisku, które może, znaczy o sygnałach, które organizm wysyła, że coś się dzieje, żeby jednak szybko odwiedzić lekarza i poszukać przyczyn, dlaczego się źle czuje. Bo to wszystko, co robimy, jest tak późne, że potem już pozostaje nam ta terapia paliatywna, a to jest niestety skrócenie zdecydowanie życia. Więc rząd szuka rozwiązań w świadczeniach medycznych, natomiast wszyscy musimy pomyśleć, jak zacząć analizować swoją sytuację zdrowotną i szukać rozwiązań i działać profilaktycznie.
Tutaj w Radiu Miejskim to jest ostatnie i przed świętami w tym roku nasze antenowe spotkanie. Podsumujmy zatem, jaki był w pani ocenie 2018 dla mieszkańców no i województwa i Gorzowa, co nam się udało, co można zapisać po tej stronie z plusami, co niestety nie wyszło, co kuleje, co trzeba będzie poprawić w roku przyszłym.
Na pewno ludziom żyje się lepiej, bo to jest polityka rządu. Możliwości dochodowe obywateli są znacznie na wyższym poziomie, chociaż w Lubuskim zawsze jest trochę gorzej, bo nie mamy tutaj przemysłu takiego, który by napędzał rozwój gospodarki, ale działania samorządów idą w tym kierunku. Gorzów się rozkopał, mam nadzieję, że się ładnie poukłada, że będziemy mieć wreszcie drogi, że nie będzie tego tłoku objazdów, ale jest jeden wielki problem tutaj na przyszłość także. Mamy bardzo dużo aut, nie mamy parkingów, nie mamy gdzie parkować. To jest wyzwanie dla dróg lokalnych, ale także cieszymy się z tego, że mamy wreszcie S3, to jest ten plus w województwie lubuskim, że możemy pokonywać szybko drogi, tylko jak jeździmy jest pytanie. Jaką prędkością jeździmy? Chociażby dzisiejsza też kraksa na S3.
No dobrze, to powiedziała pani o Gorzowie, a województwo?
Województwo także skorzystało, ponieważ no miało duże możliwości ze środków unijnych. Między innymi odnowiło jakby swoje oblicze i ciągle odnawia. Zabytki są remontowane. Jest więcej pieniędzy na inwestycje. Tylko nie wszystkie inwestycje zostały wykonane, chociażby nawet i w drogach w województwie lubuskim. O tym mówiliśmy też na sesji. Potrzebujemy w tej chwili takiej energii dla młodego pokolenia, które ciągle dla nas jest wyzwaniem. Ludzie nie mają tu takiego środka, który przyszłościowo by rozwiązywał problemy młodych ludzi. Ciągle mamy za słaby rozwój uczelni, ciągle w to musimy inwestować, a także w rozwój szkolnictwa zawodowego, bo to jest przyszłość tak naprawdę dla młodego pokolenia. No i szukać miejsc pracy, rozwiązywać powstawanie nowych miejsc pracy. Bezrobocie nam pięknie spadło, oczywiście, ale też i dużo ludzi pozostało za granicami. Mamy deficyt pracowników, przyjeżdżają z zewnątrz. Więc udało nam się poprawić jakość życia, ale ciągle nie określiliśmy swojej przyszłości. Czy jesteśmy w stanie się tak rozwijać z roku na rok, czy jeszcze jednak dużo musimy innowacyjności wprowadzić w naszym województwie, żebyśmy poszli do przodu, żeby tu zatrzymać młode pokolenie, bo to województwo nie jest atrakcyjne do końca dla młodzieży, dla młodego pokolenia.
Dziękuję. To tyle podczas naszej dzisiejszej rozmowy. Elżbieta Płonka, radna Prawa i Sprawiedliwości w Sejmiku Województwa Lubuskiego oraz doradca wojewody do spraw ochrony zdrowia.
Dziękuję bardzo. Życzę dobrych świąt i lepszego nowego roku. Oby nie było gorzej, ale starajmy się wszyscy, żeby było lepiej.